Centralną myślą Księgi Psalmów jest Chrystus objawiony w prostych słowach. I Kościół, Dom Boży i Miasto Boże, które służą Jego Królestwu i co zostało przedstawione w formie typu za pomocą świątyni i miasta Jeruzalem. Aż do tego momentu, z wyjątkiem przeglądu dokonanego w poselstwie pierwszym, skupialiśmy się z przyjemnością na wspaniałym Chrystusie w psalmie 2, 8, 16, 22 i 23. Dziś mówić będziemy o domu i mieście. Proszę, zwróćcie uwagę, że Kościół w aspekcie domu stanowi powiększenie Chrystusa w życiu. Kościół w aspekcie miasta stanowi powiększenie Chrystusa w Jego zarządzaniu. Oczywiście, w samym sobie, będąc nieskończonym Bogiem, Chrystus nie może ani się powiększyć, ani pomniejszyć. I nie może uzyskać powiększenia. Lecz w sensie ekonomicznym, gdy wbudowuje siebie w nas, a my rośniemy wzrostem Bożym, Chrystus powiększa się. Powiększając się w nas. Dom to przyrost Chrystusa w życiu. Odbywa się to w sferze łaski. W aspekcie miasta Kościół stanowi powiększenie Chrystusa w Jego zarządzaniu. To wiąże się z rządami, władzą. I zwróćcie na to uwagę, Jego bezpośrednim panowaniem. Proszę, nie przechodźcie od razu w pośpiechu, zgodnie ze zwyczajem czy kulturą, do kwestii władzy delegowanej, władzy przedstawicielskiej, reprezentowania władzy. Nie będziemy tych rzeczy ani umniejszać, ani nie pozwolimy im też zaćmić, przesłonić tak ważnej sprawy, jaką jest bezpośrednie panowanie Boga nad wszystkimi dziećmi Bożymi w Kościele, który jest Królestwem Bożym. Konspekt składa się z dwóch części. Jedna poświęcona jest domowi, druga miastu. Radowanie się Chrystusem prowadzi nas do radowania się Bogiem w domu Bożym. Od razu na wstępie musimy przedstawić bardzo ważną myśl, zawartą w 35 rozdziale Księgi Rodzaju, w wersecie 7, gdzie widzimy radykalny zwrot od doświadczenia Boga pojedynczo do zbiorowego doświadczenia Boga. Pod pojęciem zbiorowego doświadczenia nie mamy jedynie na myśli na spotkaniach Kościoła, choć jest to niezastąpione. Mamy na myśli szczególnie to, że w swojej istocie zostałeś prawdziwie zbudowany i wbudowany. Tak więc niezależnie, czy jesteś na spotkaniu, czy nie, jesteś zbiorową osobą. Kiedy Jakub przybył do Betel, postawił tam ołtarz i nadał mu szczególną nazwę.
El
Betel.
The God
Bóg
of the house
domu
of God.
Bożego.
Prior to that,
wcześniej
the altar set up
ołtarz zbudowany przez naszego przodka Jakuba służył doświadczeniu pojedynczego człowieka. To nie było złe, to nie było indywidualistyczne. Lecz gdy przybył do Betel, w rzeczywistości, nie jedynie w śnie, wizji, doświadczył Boga w nowy sposób. Pojedynczo możemy doświadczać trójjedynego Boga jedynie w niezmiernie ograniczony sposób. Ale kiedy rośniemy i zdajemy sobie sprawę, że duchowość jest kwestią ciała i że trójjedyny Bóg zespala się z Kościołem, który jest ciałem Chrystusa i staje się przez to Bogiem ciała, Bogiem domu, uświadamiamy sobie, że tutaj doświadczanie Go jest niezmierzone. Nie jest On tylko Bogiem w domu. Jest On Bogiem domu. Bogiem, który daje się poznać, objawia siebie i przedstawia siebie. Możemy się Nim radować, ale tylko wtedy, gdy jesteśmy wbudowani w Jego dom, w Jego mieszkanie. Wiem, że to nie jest zbyt skomplikowane, pojąć myśl o zbiorowym doświadczaniu Boga, o tym, że Bóg bardziej udziela siebie w domu niż komuś indywidualnie. Ale w istocie dość rzadko, a przypominam, jest to szkolenie, dość rzadko spotkać można świętych, szczególnie siostry, którzy wychodzą poza swoją osobistą duchowość. Nie muszę czytać całego maila, żeby mieć rozeznanie, czy pochodzi on od kogoś, kto doświadcza Boga pojedynczo, co przekłada się na pewien duchowy ton, czy też pochodzi on z domu, jest wyrazem Boga domu Bożego. Punkty, którymi się teraz zajmiemy, dotyczą doświadczania Boga nie tylko w domu, lecz doświadczania Boga, który jest Bogiem domu. Do tych z Was, którzy jesteście dość nowi, i do nas wszystkich, nieważne jak długo tu już jesteśmy, musi na nas wywrzeć głębokie wrażenie, niesamowita różnica, jaką jest być w prawdziwym, miejscowym kościele, który jest wyrazem powszechnej Bożej budowli. Uznajemy, że prawdziwi wierzący, ci, którzy kochają Pana Jezusa na całej ziemi, w różnych religijnych instytucjach, posiadają pewne doświadczenie Chrystusa. Nigdy nie będziemy tego umniejszać. Ale nie mogą oni poznać i nie znają oni Boga jako Boga domu. To coś, co jest zarezerwowane dla życia ciała, które przejawia się w kościołach miejscowych. Przejdziemy dość szybko przez pierwszą część konspektu, ponieważ brzemię trudne do uniesienia dotyczy drugiej części i muszę odpowiednio zarządzać czasem, poddając się Pańskim rządom. Bóg jest powszechny i wszechobecny, a mimo to można Go umiejscowić. Bóg znajduje się w swoim domu, mieszkaniu. Chwała napełniła przybytek, chwała napełniła świątynię. Bóg jest wszędzie, lecz umiejscowiony jest także w swoim mieszkaniu. Bóg umiejscowiony jest w Chrystusie. Nie wiem, jak to zrobić mądrze w Izraelu, ale musimy dać ludziom znać, że Bóg umiejscowiony jest w Jezusie Chrystusie. Chrystus jest przybytkiem Boga i Jego świątynią. Chrystus się powiększył w życiu i powiększony Chrystus jest Kościołem, powiększoną Bożą świątynią, Jego mieszkaniem. Nie bądźmy więc pod wpływem myśli, wszak Bóg jest wszędzie. Mogę wspiąć się na skałę El Capitan w Dolinie Yosemite, nawet na niej przenocować. Czyż nie mogę wzywać Boga i doświadczać Go? Tak, możesz. Ale nie przedstawiaj tego Bogu jako argument przeciwko rzeczywistości tego, że On umiejscawia siebie w swoim domu. A jeżeli chcesz znać Boga jako Boga domu Bożego, musisz udać się tam, gdzie On jest. B. Jahwe, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej. Powinniśmy miłować mieszkanie domu Bożego i miejsce, gdzie Jego chwała przebywa, pozostaje i gdzie się przejawi. Proszę, powiedzcie mi, gdzie na tej ziemi znajduje się Boża chwała? W Watykanie? W Wheaton w stanie Illinois? W ewangelickim Watykanie? W zbankrutowanej kryształowej katedrze? Gdzie znajduje się grono wierzących, którzy prawdziwie pozwalają Bożej chwale przejawić się? Jeżeli miłujemy Boży wyraz, i tak jest, powinniśmy kochać miejsce, gdzie przejawia się Jego chwała. Myślę, że Pan uczynił krok naprzód podczas sprawdzianu, gdyż zaczynamy dokonywać zwrotu, wierzę. Przestanie nam zależeć na doskonałym sprawdzianie, ale zależeć nam będzie na Bożym wyrazie. Bóg jest otoczony chwałą bardziej poprzez Twoje słabości, poprzez Twoje niedoskonałe wystąpienie, jest to cenniejsze niż Twoje świetne, elokwentne, gładkie, klarowne przedstawienie wszystkich punktów. Uwielbiam fakt, że Boża chwała mieszka w miejscowych kościołach. Dzisiaj Kościół jest miejscem, gdzie przebywa i przejawi się Boża chwała. O jedno proszę Jahwe i tego tylko pragnę gorąco, by mógł przebywać w domu Jahwe po wszystkie dni mojego życia, oglądać piękno Jahwe i dowiadywać się w Jego świątyni. To cenny werset. Uczucie, które się z nim wiąże, jest czułe i urocze, ale siostry, nie uważajcie tego za szczyt. Dojdziemy do wersetu, który naprawdę będzie szczytem. A gdy tam dotrzemy, właściwie docenimy ten werset. Jest to cenny werset, ale to nie jest szczyt. Nasz Bóg jest uroczą osobą. Pozwólcie, że was zapytam. Czy wasz Bóg, to znaczy Bóg, którego znacie, jest uroczą osobą? Czy też jest on, o, mój Bóg jest sprawiedliwy, jest święty, działa w sposób opatrznościowy? O, drodzy kalwiniści, z ich, nie powiem obsesją, ale skupieniem, koncentracją na całkowitej, absolutnej Bożej opatrzności. Musimy im powiedzieć, nasz Bóg działa w sposób opatrznościowy i jest uroczą osobą. Spędź z Nim po prostu trochę czasu w Jego domu, a zorientujesz się, że jest uroczą osobą. I urocze jest też Jego mieszkanie. Możemy radować się zarówno Nim. Czy taki jest wasz Bóg? Można się Nim radować. On wie, jak bardzo można. I stworzył On ludzi, którzy mają potrzebę radowania się. Ale świat zastępuje Boga, którym można się radować, innymi rzeczami. Lecz w domu Bożym wiemy o tym i składamy świadectwo, że Bogiem można się radować. Jest tak przyjemny. Po prostu chcę z Nim przebywać. Możemy radować się też Jego mieszkaniem. Bóg, którym można się radować, i dom, którym można się radować. Wspaniałe. W języku hebrajskim słowo piękno oznacza powab, przyjemność i rozkoszność. Oglądać piękno Pana. O, Panie, oglądać Twój powab, to jak jesteś przyjemny. Czy uczysz się tego, że Bóg jest przyjemny? Jest rozkoszny? Jest uroczy? Gdy oglądamy piękno Boga, przebywamy w bardzo miłej atmosferze. Atmosfera wiele znaczy. O, pójść do jednego z domów w Grace Court, gdzie mieszkają szkoleni, na posiłek i wkroczyć w tę atmosferę i zdać sobie sprawę, że mieszka tu przyjemny Bóg. W jednym domu mieszka 9 sióstr, pomimo wszystkich siostrzanych spraw, które mają miejsce. Niemniej jednak żyją zbiorowo z rozkosznym Bogiem. Czyż wszystko to nie jest przyjemne? Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Jahwe. Nie debatujcie i dajcie się przekonać. Skosztujcie i zobaczcie. To kosztowanie i oglądanie musi odbywać się w domu Bożym, Jego mieszkaniu. To tam mieszka dobry, smaczny Bóg. Kosztujemy i widzimy, że Bóg jest dobry w Jego domu, w Chrystusie, w Kościele i w końcu w Nowej Jeruzalem. Przechodzimy teraz do psalmu 36 i znajdujemy się na szczycie. Jesteśmy w istocie w duchu Nowego Testamentu. Jesteśmy w starotestamentowym odpowiedniku rzeczywistości czterech w jednym z listu do Efezjan 4:4-6. Ojciec, Syn, Duch, Ciało. Tłuszcz, potok, źródło, dom. Cztery w jednym. Sycą się. Zwróćcie uwagę, że nie jest tu powiedziane będą się sycić. Ale sycą się, są nasyceni. Być nasyconym oznacza, że jesteś przesiąknięty do tego stopnia, że nie możesz już przyjąć nic więcej. Każda twoja część jest przemoknięta i przemoczona i przesiąknięta do suchej nitki. Tłuszczem twojego domu. Proszę, przeczytajcie przepisy do tego wersetu podczas waszego studiowania, przez co zaoszczędzimy teraz czas, nie czytając ich. Odnosi się to do procesu, w którym z ofiar zostają jedynie tłuste prochy. To wszechzawierający Chrystus, który jest rzeczywistością wszelkich ofiar, przetworzony, żebyśmy mogli się nim w wyjątkowy sposób radować. Zostajemy przesiąknięci, przesyceni, radując się tym wspaniałym Chrystusem. Czyż nie chcielibyście poprosić Pana, żeby uczynił was taką osobą? Lecz przesycenie to kwestia domu. Sprawiasz, że piją z potoku twoich rozkoszy. Pan zna nasze nastroje, nasze usposobienie, nasz temperament, nasze doświadczenia. Nie zmusza nas do picia, lecz sprawia, że pijemy z potoku twoich rozkoszy. Nie znam języka hebrajskiego, ale czytałem gdzieś, że rozkosze to Eden w liczbie mnogiej. Rzeka twojego rajskiego radowania się. Po prostu twoich rozkoszy. Pan powiedział w 15 rozdziale Ewangelii Jana, moja radość będzie w was i radość wasza będzie pełna. To w odniesieniu do krzewu winnego, co odpowiada domowi w 14 rozdziale Ewangelii Jana. Musimy pić. Proszę, niech wywrze to na nas głębokie wrażenie, gdyż kiedy dojdziemy do kwestii miasta i królestwa, nie będę miał innego wyboru, jako człowiek poddany władzy, jak podzielić się z wami pewnymi konkretnymi sprawami dotyczącymi tego, jak wygląda życie w mieście pod Bożymi rządami, pod Jego panowaniem. Ale proszę, pamiętajmy, że jesteśmy w stanie prowadzić takie życie w systemie rządów wyłącznie dzięki wciąż rosnącemu radowaniu się przetworzonym trójjedynym Bogiem w sferze łaski. Albowiem u Ciebie jest źródło życia. Jesteśmy teraz u źródła. Spotkało się dzisiaj, nie wiem ilu, kilkuset starszych i wiodących braci. W życiu Kościoła w Anaheim, Pan wie, jak szczęśliwy jestem z powodu tego, że jestem po prostu bratem. Mam na myśli to, że nie jestem starszym, ani wiodącym, ani niosącym odpowiedzialność. Po prostu bratem. Nie mówię tego bez przyczyny. Chcę odnieść się do tego w sposób bardzo pozytywny. Miłuję, szanuję, darzę szacunkiem wszystkich braci, którzy przewodzą, wszystkich prawdziwych starszych. Gdybym mógł, powiedziałbym teraz słowo, które obmyłoby wasze stopy. Obmyło wasze stopy i odświeżyło was świadomością tego. Kościół potrzebuje, żebyście poznali, że Bóg Ojciec jest źródłem. Jest jedynym, wyłącznym źródłem wszystkiego. Nie macie prawa, nikt nie ma prawa inicjować czegokolwiek z siebie samego. Ojciec jest źródłem, źródłem życia. Następnie wkraczamy w życie jako sferę. W Twojej światłości oglądamy światło w sposób subiektywny. Czy ktoś ujrzał światło na tym szkoleniu? Jesteśmy w sferze światła. Teraz potrzebujemy ujrzeć światło. W tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w prawdziwym tego słowa znaczeniu Ewangelia Jana jest Ewangelią domu. A Ewangelia Mateusza jest Ewangelią miasta. Jeżeli naprawdę chcemy poznać dom jako przyrost Chrystusa, który jest życiem, potrzebujemy Ewangelii Jana. I gdy będę teraz czytał podpunkty, pomyślcie o 14 rozdziale Ewangelii Jana. Po prostu dokonajcie szybkiego przeglądu Ewangelii Jana w poszukiwaniu rzeki, krzewu winnego, chleba, światła, oddechu, pasterza, wszystkiego. Sycimy się tłuszczem, obfitością, bogactwami, pełnią w domu Bożym. W domu Bożym pijemy z rzeki Bożych rozkoszy. W domu Bożym korzystamy ze źródła życia Bożego. Czy widzicie tłuszcz w punkcie pierwszym? Rzekę w punkcie drugim? Źródło w punkcie trzecim? I dom w punkcie drugim? Oto cztery w jednym. Jaka jest kolejność? Tłuszcz, rzeka, źródło, Syn, Duch, Ojciec. To równa się listowi do Efezjan 2:18. Przez Niego mamy dostęp do Ojca w jednym Duchu, co równa się 15 rozdziałowi Ewangelii Łukasza. Pasterz szuka nas. Duch, którego symbolizuje kobieta z lampą, szuka nas. W rezultacie, dzięki Synowi i Duchowi, powracamy do domu Ojca. Jedno ciało, jeden Duch, jeden Pan, jeden Bóg i Ojciec. Cztery w jednym. Nie w bóstwie. Kościół nie ma udziału w bóstwie. Nie staje się obiektem oddawania czci. Oto Boża ekonomia, gdzie trójjedyny Bóg będąc tłuszczem, rzeką, źródłem, przesyca i przepaja nas samym sobą, wbudowuje w nas siebie, zespala się z nami, wiąże się z nami i jednoczy, aż staniemy się cztery w jednym. Oto Bóg domu. W domu Bożym, w boskiej światłości Boga oglądamy światłość. W domu Bożym radujemy się rzeką życia, drzewem życia, źródłem życia i światłem życia. W Chrystusie i w Kościele radujemy się Bogiem, który daje się zlokalizować. Bogiem, który przepaja nas sobą jako tłuszczem, gasi nasze pragnienie jako rzeka życia, posila nas jako drzewo życia i oświeca jako światłość życia. Oto Trójjedyny Bóg domu. Oto Kościół, który jest domem Bożym. W Nowej Jeruzalem nasycimy się owocem drzewa życia. Będziemy pić z rzeki wody życia, mieć udział w źródle Bożego życia i widzieć światło w boskim świetle Boga. Tak doskonale będziemy radować się Bogiem w Jego domu. Będzie to wypełnienie ostatniego etapu pasienia przez baranka w Psalmie 23. Będziemy mieszkać w domu trójjedynego Boga, w tej jedności cztery w jednym, na wieki wieków. Amen. Alleluja. Naszym przeznaczeniem nie jest niebo. Naszym przeznaczeniem jest Nowa Jeruzalem, wzajemne mieszkanie odkupiającego Boga i Jego odkupionych. F. Bóg zajaśniał z Syjonu skończonego piękna. Świecenie Boga z domu to udzielanie Jego dobroci. Poddani takiemu świeceniu radujemy się Bogiem w Chrystusie. Tak więc oto dom. Czyż nie jest uroczy? W miejscu tym szczęśliwy czuję się. Kościół to dom Boga żywego. I może wielu z nas na tym się zatrzyma. To nam wystarczy. O, gdyby takim był mój miejscowy kościół, po prostu oddałbym się temu. Jesteśmy na szkoleniu. Z jednej strony możemy chcieć się w tym miejscu zatrzymać, ponieważ jest tu tak dobrze. Z drugiej strony możemy chcieć się w tym miejscu zatrzymać, gdyż przed nami do zrobienia wielki krok. Gdy Kościół się powiększy, wzmocni i zbuduje, Dom Boży staje się Bożym miastem, królestwem, w którym Bóg Król panuje i rządzi. Kościół się tym staje. I słowo staje się wskazuje, tak myślę, na organiczny proces. Tylko Pan, głowa ciała, wie, do jakiego stopnia do chwili obecnej proces ten miał miejsce. Chciałbym zadać pytanie współpracownikom, jako współtrudzący się. To nie jest pytanie, które rzuca wyzwanie. We wszystkich naszych podróżach możecie wskazać na miejsce, które jest miastem? Czy macie taką świadomość, ten miejscowy kościół jest Bożym miastem? Jest tutaj rzeczywistość królestwa? Czy przejawiają się tutaj wszystkie aspekty, nad którymi będziemy się za chwilę zastanawiać? Czy jest tutaj bezpośrednie Boże panowanie? Czy jest tutaj ciężar Bożej władzy, choć nie ma tu nikogo autorytarnego? Czy miejsce to jest niewzruszone? Czy jest niezwyciężone? Czy modlitwy tu zanoszone wstrząsają niebem i ziemią? Są modlitwami wieku, które związują i rozwiązują to, co zostało związane i rozwiązane w niebie? Czy tutejsi święci są ekspertami w prowadzeniu wojny? Czy spotkania modlitewne sieją grozę, zatrważają wroga? Czy wszystko odbywa się w porządku? Jest tutaj siła, jest tutaj moc. Pan sprawuje bezpośrednio władzę. Nie ma ludzkiej kontroli. Oto miasto. Nasz Bóg chce, żebyśmy tak bardzo się Nim radowali w Jego domu. Na zawsze. Będziemy w domu na wieczność. Lecz potrzebuje On miasta. Potrzebuje, żeby Kościół stanowił przyrost Chrystusa w zarządzaniu. Nie dlatego, że są wśród nas magistrowie zarządzania, którzy są dyrektorami naczelnymi i potrafią zarządzać Kościołem niczym biznesem. To zniewaga. Jeżeli Kościół ma wprowadzić królestwo, co jest jego funkcją, musi być królestwem. Nie tylko domem. Oby Pan w swoim błogosławieństwie uznał za stosowne poprzeć to słowo swoim działaniem i sprawił, że każdy Kościół znajdzie się w procesie stawania się. Żaden rodzic nie zniechęca się, gdy jego dwunastoletni syn czy córka nie stają się nagle w pełni dojrzali. Nikt tego nie oczekuje. Ale jeżeli dziecko nie rośnie, nie staje się, nie rozwija się, to byłoby powodem do wielkich obaw. Wszyscy, jakąkolwiek mamy obecnie miarę w Pańskim odzyskiwaniu, drodzy święci, służący w sposób praktyczny, doświadczeni współpracownicy, którzy noszą ciężkie brzemiona, musimy uświadomić sobie potrzebę olbrzymiego rozwoju pośród wszystkich nas w życiu Kościoła, by dom stał się miastem. By doświadczenie łaski w domu wprowadziło nas w Boże rządy w rzeczywistości. Jestem pod wrażeniem słów Jana w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia. Ja, Jan, wasz brat, w ucisku i w wytrwałości i w królestwie w Jezusie. Nie powiedział w domu. W królestwie. Rzymianie mogli zesłać go na Patmos, gdy był już w bardzo podeszłym wieku. Lecz był on w królestwie. Brak mi sił, energii, czy ludzkiej zdolności wymowy, by wyrazić, jak olbrzymie jest to pragnienie w naszym Bogu, żeby dom Boży stał się Bożym miastem, którym włada i przez które będzie panował nad całą ziemią i w którym będzie wielce wychwalany. Chwała zanoszona przez tych, którzy tworzą miasto, odpowiadać będzie właściwej mu wspaniałości. Zanoszona chwała sprawi, że ziemia zda sobie sprawę z tego, że Bóg jest wielki. I albo przed, albo po swojej śmierci Christopher Hitchens nawróci się z tytułu tej książki Bóg nie jest wielki. Możesz podnieść nos do góry i mówić, Bóg nie jest wielki, ponieważ widziałeś jedynie chrześcijaństwo. Ale gdy miejscowe kościoły staną się Bożym miastem i w Jego mieście wyrazi się Jego wielkość, nikt nie ośmieli się powiedzieć czegoś takiego. Bóg jest wielki. Bóg jest wielki w Bożym mieście. Wszystko, czym zajmujemy się w naszej służbie, w naszym głoszeniu Ewangelii, w naszym migrowaniu, wymaga klarownej wizji. Potrzeba nam setek więcej miejscowych kościołów. Byłoby lepiej, żeby tysięcy. Więcej wyrazów domu. Ale następnie potrzebne jest powiększenie, wzmocnienie, budowanie domu, by stał się miastem. Nie wiem, ile jest kościołów w Chinach. Ale czy jest tam miasto? Czy jest gdzieś miasto, gdziekolwiek w północnej Ameryce? Nie sądzę, żebyśmy mieli takie przeświadczenie. Lecz wierzę, że niektórzy bracia mogą powiedzieć w czystości, stajemy się miastem. Uczymy się różnych rzeczy. Uczymy się, jak troszczyć się o Kościół, nie sprawując nad nim kontroli, lecz znajdując się bezpośrednio pod rządami Pana. Musimy iść dalej. Chrystus, ukazany w Psalmie 45 jako Król, musi mieć miasto, w którym panuje i rządzi. Chrystus, którego przedstawia Salomon w Psalmie 45, ukazany jest i wychwalany jako król. Zaraz potem Psalm 46 mówi o mieście, królestwie, w którym mają być sprawowane rządy. Miasto stanowi centrum rządów Królestwa Bożego. O tym, kto ma zostać wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych, powinien decydować Bóg w mieście. Musimy odłożyć na bok wszelkie polityczne opinie, wszelkie przynależności partyjne i troszczyć się wyłącznie o Boże rządy i o Boży wybór w tej kwestii. Miejscem, w którym odbywają się nasze wybory, jest sala spotkań. Wchodzimy do niej i nie wrzucamy karty do głosowania, tylko mówimy: Boże, sprowadzimy na ziemię Twoją wolę za pomocą naszych modlitw. Widzieliśmy to w roku 2000. Dotknęliśmy ducha tego, gdy oczy wielu zwrócone były na Florydę, na ponowne przeliczanie głosów, pojawiło się tak wiele opinii, lecz niebiosa podjęły decyzję i w powietrzu miał miejsce opór wobec decyzji niebios. Lecz Kościół na ziemi, jako miasto, modląc się, sprowadził Bożą wolę z niebios poprzez powietrze na ziemię. I nie była to kwestia modlitwy o partię republikańską. To coś, co dokonuje się poza sferą ludzkiej polityki. Kościół dom jest Bożym domem, miejscem, w którym on mieszka. Kościół miasto jest Bożym królestwem, miejscem, w którym on panuje. Kościół służy królestwu, a dom miastu. W końcu dom Boży staje się świętym miastem, nową Jeruzalem. Nie zgadzamy się z jakimkolwiek knowaniem wroga zmierzającym do zatrzymania lub ciągłego przeszkadzania w rozwoju Kościoła od domu do miasta. Jest wiele sposobów, których używa. I wiele z nich zostanie obnażonych, aż nie będzie już mógł to dłużej zostać i słuchać poselstwa. Co więcej, po prostu ucieknie z hrabstwa Orange. To parafraza psalmu 48, w którym wrogowie panicznie boją się tej budowli i uciekają. Dwa, Kościół to przyrost Chrystusa w życiu, zaś Królestwo to przyrost Chrystusa w aspekcie zarządzania. Kościół, który jest domem Bożym, musi się powiększyć i stać Kościołem, który jest Bożym miastem. Czy znajdą się siostry i bracia, którzy zejdą się razem na modlitwę, spotkanie modlitewne sióstr, i nie będą już związani listą? Tak, będą szanować listę, lecz będą także szanować głowę. Kto będzie się modlił? Kto zapłaci cenę i będzie się modlił o to, by Kościół, który jest domem, stał się Kościołem, który jest miastem? Punkt, który pochodzi z posługi naszego brata, mówi: dom Boży musi się powiększyć i stać Kościołem, który jest Bożym miastem. Czy starsi będą modlić się w swoich miejscowościach? W Houston, w Irving, w Bellevue, w Miami? Panie, jesteśmy tu ze względu na Twoją pełną ekonomię. Dziękujemy Ci, że masz tutaj swój dom. Kochamy Cię w Twoim domu. Powiedziałeś, że dom musi się powiększyć i stać miastem. Panie, to nasza modlitwa. Jak Dawid, modlimy się słowami tego proroctwa. Powiedziałeś nam: dom musi się powiększyć i stać miastem. Oto nasza modlitwa. Panie, dom musi się powiększyć i stać miastem. Daj nam wszystkie doświadczenia, których potrzebujemy. Nie chcę jedynie interpretować księgi psalmów, posiąść nowe doktrynalne zrozumienie, uzyskać tylko nową terminologię. To musi naprawdę się dokonać. Pan mówi, a nasza modlitwa stanowi dokończenie cyklu. Przemawiając, Pan objawia swoje serce, swoją wolę. My ją przyjmujemy i czynimy ją swoją i wypowiadamy ją z powrotem do Niego w postaci modlitwy. I pragniemy tego tak bardzo jak On. Wybaczcie, że to powiem. Wiem, że nadejdzie atak. To będzie po prostu dla nas znakiem. Dziś w Chrystusie i przez Chrystusa pragnę, żeby Kościół był miastem. Pragnę tego tak bardzo, jak pragnie tego Bóg. Modlenie się taką modlitwą nie jest na marne. Panie, spraw, by pragnienie Twojego serca stało się pragnieniem mojego serca. Wtedy będziemy się modlić prawdziwie z pragnienia. I zobaczymy, że wydarzą się wspaniałe rzeczy. Punkt A w podpunktem trzecim. Pierwszy krok na drodze powiększania się Chrystusa to Kościół, który jest domem Bożym. Drugi krok na drodze powiększania się Chrystusa stanowi Kościół, który jest Królestwem Bożym. Dom stanowi głównie Chrystus, który jest życiem, zaś miasto Chrystus, który jest głową. Na tym polega różnica. Gdy zrozumiemy, że Chrystus jest nie tylko naszym życiem, lecz również głową, Kościół będzie nie tylko domem, lecz również miastem. Każdy starszy, każdy odpowiedzialny brat, każdy młodszy brat, który uczestniczy w społeczności starszych, ucząc się, musi zdać sobie sprawę z tego, że Chrystus jest naszą głową. Powtarzam, istnieje władza delegowana, reprezentowanie władzy, władza przedstawicielska. Tym się tutaj nie zajmujemy. Każda część mojego ciała znajduje się pod bezpośrednim zwierzchnictwem mojej głowy poprzez centralny układ nerwowy. Żyje w społeczności układu krążenia. Lecz mój mały palec porusza się nie dlatego, że konsultuje to z innymi palcami i uzyskuje pozwolenie, ale dlatego, że kieruje nim głowa. Nie pozwólmy, by zrozumienie władzy zgodne z kulturą położyło na nas zasłonę, żebyśmy nie mogli zobaczyć bezpośredniego zwierzchnictwa Chrystusa. A musimy to sobie uświadomić. Następny punkt jest bardzo ważny w naszym troszczeniu się o Kościół. Prawdziwe budowanie miasta to pomoc świętym w uświadomieniu sobie zwierzchnictwa Chrystusa. Przyszła mi do głowy, jak ją nazywał brat Lee, śmieszna myśl. Podzielę się z nią z wami, lecz bez zamiaru rzeczywiście uczynienia tego. Następne szkolenie dla starszych odbędzie się w Holandii, w Barlo. Jak dobrze by było rozpocząć to szkolenie dla starszych od egzaminu, składającego się z jednego wyłącznie pytania. Co robisz, żeby pomóc świętym, o których się troszczysz, uświadomić sobie zwierzchnictwo Chrystusa? Proszę, nie pozwólcie, by te słowa zostały wyłącznie na papierze. W jaki sposób to robicie? W jaki sposób pomagacie komuś to sobie uświadomić? W tym miejscu muszę coś dodać. Zajmie nam to trochę czasu. Następnie przeczytamy pozostałą część konspektu. Kiedy zakończy się poselstwo? Dokładnie nie wiem. Jestem jedynie pewien, że nie skończy się później niż o 9:30. Lecz myślę, że Pan jest z nami i że będziemy mogli kontynuować przez następne pół godziny, jeżeli to będzie konieczne, żeby odpowiednio przedstawić te ważne zagadnienia. Wspomniałem już o tym, że możemy powiedzieć, że Ewangelia Jana jest Ewangelią domu, a Ewangelia Mateusza jest Ewangelią miasta, jest Ewangelią Królestwa. Tak więc życie Kościoła wraz z życiem chrześcijańskim objawione w Ewangelii Mateusza to życie Kościoła i życie chrześcijańskie w mieście. Nie miałem czasu przestudiować Ewangelii Mateusza pod tym kątem. Mogłem jedynie dokonać szybkiego przeglądu, głównie w swym wnętrzu. I chciałbym przedstawić krótko 10 kwestii z Ewangelii Mateusza i pokazać różne aspekty Kościoła, który jest Bożym miastem. Proszę, słuchajcie do końca tej części poselstwa. A kiedy zacznę czytać punkt C z konspektu, będziecie wiedzieć, że ta część się zakończyła, gdyż na końcu znajduje się klucz. Pewne sprawy, które przedstawię, poruszą was. Może więcej niż jedna. Jesteśmy na szkoleniu. Jeżeli was poruszą, to chcę powiedzieć, że poruszyły najpierw mnie, zanim poruszyły was. Nie jestem od tego zwolniony. Jestem waszym bratem, który znajduje się pod władzą Pana w Jego posłudze. On umieścił to we mnie. Muszę to przedstawić. Okej. Pierwsza to słuchanie Kościoła. 18 rozdział Ewangelii Mateusza. Brat popełnia względem ciebie wykroczenie, grzeszy przeciwko tobie. Idziesz do niego, mając na sercu odzyskanie go. To łaska. Nie słucha cię. Idziesz z jeszcze jedną lub dwoma osobami. Idziesz, żeby go odzyskać. To także łaska. Wtedy Pańskie Słowo mówi, nie chcę słuchać. Wtedy powiedz to Kościołowi. Oto łaska i rządy. Lecz on nie chce słuchać Kościoła. Wtedy jest to już wyłącznie kwestia rządów. Nie podlega on ekskomunice, lecz nie trwa w społeczności Królestwa. 18 rozdział Ewangelii Mateusza nie mówi, że jeżeli nie chce słuchać Ducha, albo nie chce słuchać Bożego Słowa, albo nie chce słuchać Pana. Mówi, jeżeli nie chce słuchać Kościoła, są bracia szczególnie i może trochę sióstr, którzy żyją co dzień w niebezpieczeństwie z powodu tego, że nie chcieli słuchać Kościoła. Nie chcę, żeby teraz ktokolwiek poczuł się wyróżniony, nikogo nie wywyższam, ale chciałbym złożyć świadectwo o tym, że doświadczam pełnego pokoju, będąc bratem w kościele w Anaheim, pod zarządzaniem miejscowych starszych. Wiem, że się modlą, że się scalają, że mają społeczność, że szanują zwierzchnictwo Pana, są wierni i czyści w społeczności ze świętymi, czy z grupami, czy z całym Kościołem. Nie sprawują kontroli. To urocze. Moja droga żona wiedziała, jak cierpieliśmy wcześniej w Anaheim. Gdy przeprowadziliśmy się do Irving, czuliśmy się, jakbyśmy byli w raju Bożym. Jedność Kościoła i posługi. Czystość starszeństwa. Scalanie, harmonia. Kiedy musieliśmy wracać do Anaheim, to złamało jej serce. Próbowałem jej powiedzieć, że Anaheim jest już inny. Ostatecznie, gdy zapłaciła cenę i przyszła łaska, Przyłączyła się do mnie i pojechaliśmy do Anaheim i uświadomiła sobie, jak jest tu słodko. Nie słuchać tych braci, to nie żyć w królestwie. Znam ich ducha, znam ich serce. Oby Pan miał miłosierdzie nad każdym, kto nie słucha Kościoła. Druga sprawa. I nie wszystkie z tych 10 omówimy szczegółowo. Pochodzi ona z 20 rozdziału Ewangelii Mateusza. Nie panowanie nad innymi, bądź nie sprawowanie władzy. Powiem tyle. Widziałem to. I otrzymujemy informacje o tym, co dzieje się tu, w północnej Ameryce, jak od domowników Chloe. Jest brat, który panuje nad innymi. On jest królem, a jego żona królową. Święci cierpią. Oto inny brat, który niszczy Kościół przez swoje usposobienie. Ostatecznie tylko on i jego rodzina zostanie w Kościele. Oto inna sytuacja. Brat, który sprawuje kontrolę, to wynika z jego usposobienia. Święci prawie nie mają swobody, by podążać za barankiem w sprawie migracji. Napotykają mur. Inny przypadek. Emocje niczym wulkan. Nigdy nie wiadomo, czego się można spodziewać. Brat ten musi pamiętać, co przydarzyło się Mojżeszowi, najłagodniejszemu człowiekowi na ziemi. Jeden raz stracił panowanie nad sobą. W niewłaściwy sposób reprezentował Boga. Wywierał na innych niewłaściwe wrażenie, że Bóg był zagniewany, kiedy nie był. To był grzech do śmierci. W Bożym mieście nie ma sprawowania kontroli przez ludzi. Nie ma sprawowania władzy w sposób cielesny. Nie ma despotyzmu, władczości, miażdżenia świętych. Lecz płynie władza Pana. Ale jest ona reprezentowana w miłości i z pomocą laski, która zakwitła. Okej, trzecia sprawa. Życie w mieście to życie przebaczania na dwa sposoby. W 5 rozdziale Ewangelii Mateusza spotykasz się z Panem, masz społeczność i wtedy przypominasz sobie, że brat ma coś przeciwko tobie. Wyrządziłeś krzywdę bratu. Wtedy Pan mówi, zatrzymaj się, idź i pojednaj się ze swoim bratem, idź i poproś go o przebaczenie. Jeżeli nigdy nie poprosiłeś nikogo o wybaczenie, wątpię, czy żyjesz w mieście. Wielu z nas może zaświadczyć, że od czasu do czasu przydarza się nam, że musimy się uniżyć i powiedzieć, bracie, kiedy to napisałem, kiedy to powiedziałem, mój duch nie był właściwy, przebacz mi. I druga strona przebaczania. Niektórzy mówią, nie przebaczyłem, bo ten brat nie przyszedł, żeby się nawrócić. Ale Pan tego nie naucza. Chcesz stanąć przed Panem? A On powie, dlaczego nie przebaczyłeś temu bratu? Powiesz, no, nigdy mnie za to nie przeprosił. Wtedy Pan może powiedzieć, przeczytaj 11 rozdział Ewangelii Marka, gdy się modlisz i masz coś przeciwko swojemu bratu, przebacz mu. Czekałeś, aż cię przeprosi, nie przebaczyłeś mu. Teraz ja ci nie przebaczę przez jakiś czas. To królestwo. Ale niektórzy obierają postawę, przyjdź i padnij na twarz przede mną. Ukusz się przede mną. Wtedy łaskawie zechcę ci przebaczyć. To nie Chrystus, to nie królestwo. Brat Lee dzielił się tym dawno temu, podczas walk z krytykami ze świata chrześcijańskiego. Powiedział coś takiego. W Nowej Jeruzalem ludzie ci podejdą do mnie i powiedzą: bracie Li, przepraszamy za to, że sprzeciwialiśmy się Tobie w wieku łaski. Wtedy brat Li powiedział, powiem im wtedy: w porządku, już Wam wybaczyłem w wieku łaski. Oto Królestwo. Jesteś napiętnowany, zdradzany, wyśmiewają się z Ciebie w sieci, jesteś lekceważony, poniżany, kompromitowany. Po prostu przebaczasz. Mamy przebaczające życie, przebaczającego Boga. Po prostu przebaczamy. Bez warunków. Nie osądzanie. 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Opowiem wam teraz o czymś, co naprawdę miało miejsce. Chodzi tu o zasadę. Nie znam osób w tę sprawę zaangażowanych, nie muszę ich znać, ale wiem, że to się wydarzyło. Oto pewna osoba, ktoś, kto jest starszym w pewnym miejscu, ostro osądzał i krytykował bardzo doświadczonego, wiernego, godnego zaufania brata. I powiedział: nie mam ochoty słuchać niczego, co on mówi. Nie powinien mieć nawet udziału w dziele. Po czym poddawał w wątpliwość jego umysł, jego umysłowość. Gdy to usłyszałem, zacząłem obawiać się o tego brata. I ostatecznie powiedziałem temu, kto mi o tym powiedział, powiedziałem mu 3 miesiące później: dokonując tego sądu, brat ten sprowadzał sąd na siebie, szczególnie osądzając zdolności umysłowe tego brata. Będzie mógł zacząć tracić własne zdolności, zanim osiągnie podeszły wiek. To prawo. Wydajesz sąd, ogłaszasz werdykt w sprawie brata? Gdybyś o tym wcześniej komuś powiedział, co raczej nie miało miejsca, mógłbyś to przedstawić w miłości, która przykrywa ze zrozumieniem, okazując miłosierdzie, ale nie. Odrzucam wszystko. Nie potrzebuję go. Nie powinien się pokazywać. Gdy tylko brat ten wypowiedział to, włączył prawo sądu nad nim samym. Czyż nie jest to słowo Pana? Oto Królestwo. Dotyczy to nie domu, lecz Królestwa. Tylu z nas, którzy spędziliśmy niezliczone godziny z bratem Li, nigdy nie słyszało, żeby osądzał on kogokolwiek w taki sposób. Nawet gdy musiał powiedzieć coś o jakiejś sytuacji, było to czyste, w miłości, w ograniczeniu. 5. sprawa. Uporanie się z opiniami, gdy zostają one zdemaskowane w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza. Stanowią one wyraz umysłu szatana przez zwracanie ludzkiego umysłu na to, co ludzkie. Powiedziałem, że jesteśmy na szkoleniu. Muszę być wierny wobec Pana z bojaźnią i drżeniem. Jestem w Pańskim odzyskiwaniu od prawie 45 lat. I od samego początku spotykam się z niekończącym się potokiem opinii za opinią odnośnie diety i zdrowia. Diety i zdrowia. Ostatnio byliśmy na spotkaniu. Umiłowana starsza siostra poprosiła Kościół o modlitwę, która dotyczyła zdrowia. Przekazała prośbę o modlitwę przez starszych. I starszy, który o tym mówił, był całkowicie wierny. Nasza siostra powiedziała: jeżeli macie jakąś opinię, która stoi w sprzeczności ze sposobem leczenia, jakiemu się poddaje, proszę, nie wyrażajcie jej. Jeżeli macie jakąś opinię o tym, co powinnam przyjmować, albo jakiemu leczeniu powinnam się poddać, proszę, nie wyrażajcie jej. I rzadko miałem okazję doświadczać takiej wagi władzy królestwa na spotkaniu, jak wtedy, z tego powodu, że siostra znała ból, jaki wiąże się z opinią za opinią za opinią. Czy to się kiedykolwiek skończy? I oto drogi brat i siostra mają jakieś problemy zdrowotne. Podjęli decyzję o zmianie diety i stosują tę dietę. I o niczym nie mówią. Nie propagujmy i nie krytykujmy. W królestwie nie ma takiego wyrażania opinii. Kolejna sprawa. W królestwie prowadzimy ukryte życie przed Bogiem. Prowadzimy publiczne życie Kościoła. Uczestniczymy w różnego rodzaju spotkaniach. Tak wiele rzeczy przeżywamy wspólnie. Ale oto szósty rozdział Ewangelii Mateusza. Kim jesteś przed Bogiem? Jakiego ducha posiadasz? Jakie serce? Czyż Pan nie powiedział: błogosławieni, ubodzy w duchu? Błogosławieni, czystego serca? Lecz niestety, mówię tu o zasadzie, niektórzy święci są po prostu tak powierzchowni, żałośnie zewnętrzni. Nie mają głębi przed Panem, żadnej ukrytej historii przed Panem. Kolejna sprawa. Powinniśmy być aktywni w funkcjonowaniu. To używanie talentu. Nie, że jedynie siedzimy i próbujemy być duchowi. Jesteśmy niewolnikami Pana. Być witalnymi oznacza być żywymi i aktywnymi w naszym duchu. Kolejna sprawa. Służenie Bogu, a nie mamonie. Czy jesteście pewni, że nie miłujecie pieniędzy? Że nie troszczycie się o nie? Nie służycie im? Czy możesz stanąć przed Panem i powiedzieć: Panie, dziękuję Ci za całe Twoje postępowanie względem mnie w tej kwestii. Teraz w wierze mówię: służę tylko Tobie. Pieniądze nigdy nie będą miały na mnie wpływu. Jeżeli nie ma z tym problemu, czemu służyła posługa brata Nii na temat czystego handlu? Używanie pieniędzy do zarabiania pieniędzy. Nikt nie może dwóm panom służyć. Pan nie mówił tego do pogan. Mówił te słowa do ludzi królestwa. Jeszcze dwie sprawy. Czynienie uczniami narodów, czyli głoszenie Ewangelii Królestwa. Nie wiem, ile większość z Was ma kontaktu z drogimi braćmi z Tajwanu, którzy przyjeżdżają tu tak często. Chciałbym polecić ich Wam ze względu na ich ćwiczenie się w Ewangelii i krzewieniu wiary. Nigdy nie słyszałem, by ci drodzy bracia chlubili się z sukcesu, jaki odnieśli. Składają tylko świadectwo o Pańskim błogosławieństwie. Bardzo to szanuję. To trud w Ewangelii i wierności względem Pana i względem posługi, która otworzyła drogę ustanowioną przez Boga. Bez chełpienia się z rezultatów swojej pracy. To piękne zobaczyć coś takiego. I na koniec, wykonywanie woli Ojca i szukanie wpierw Jego Królestwa. Szukanie wpierw. Wpierw. Tych 10 spraw to tylko niektóre. Ile jest innych? Musielibyśmy przestudiować na nowo Ewangelię Mateusza. Gdy pojawiają się kolejne te sprawy, możemy zastanawiać się, co powinniśmy uczynić. Oto klucz. Jest nim poznanie tego, czym jest dzisiaj Królestwo. I odnajdujemy to w liście do Kolosan 1:13. Ojciec wyratował nas spod władzy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swej miłości. Oto Królestwo. Brzmi to zupełnie jak łaska. Możemy tak powiedzieć. Nie ma tu strachu. Nie ma laski żelaznej. Znajdujemy się w sferze życia i światła. Pan panuje nad nami w miłości. Jest to tak wspaniałe. Mówisz, że jest to królestwo? Jestem w atmosferze pełnej Bożego upodobania wobec Jego Syna. A teraz jesteśmy w Synu, przez co Bóg ma upodobanie w nas. To sfera pełna miłości, światła i życia. To jest Królestwo? Szatan mnie okłamywał, straszył mnie. Panie, podoba mi się tu. To na tym polega panowanie? W miłości? Z życiem, które płynie? Ze światłem, które świeci? Panie, chętnie będę się słuchał Kościoła. Panie, jakże mógłbym panować nad kimkolwiek? Ty nie panujesz w taki sposób nade mną. Dogłębnie się nawracam. Panie, chętnie przebaczam. Porzucam krytykę. Moje opinie nie są nic warte. Chcę być aktywny w mojej funkcji i w ogłaszaniu Ewangelii oraz czynieniu uczniami narodów. Chcę mieć ukryte życie z Tobą i nie mówić o tym, co słodkie, co wydarzyło się w ukryciu, lecz chcę pozwolić, by było to ukrytą podstawą całej mojej posługi i służby. To urocze, moi bracia i siostry. I to wciąż jest królestwo. Teraz zajmę się resztą konspektu. Psalmy od 46 do 48 traktują o Kościele, który jest Bożym miastem. Kościół w tych psalmach stał się miastem, nad którym Bóg panuje i z którego rządzi. Nad, a potem z. Psalm 46 ukazuje Boga, który zaspokaja nasze potrzeby w mieście. W mieście tym Bóg jest naszą ucieczką, siłą i pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Miasto jest najbezpieczniejszym miejscem na ziemi. W mieście tym, które stanowi centrum rządów Boga w Jego Królestwie, płynie rzeka, której strumienie rozweselają miasto Boże. Jest jedna rzeka, ale strumienie płyną we wszystkich świętych i strumienie rozweselają całe miasto. Co za urocza sfera! Rzeka ta przedstawia przepływ trójjedynego Boga, który jest dla nas życiem, jak wzmiankuje o tym Księga Objawienia 22:1-2a. W mieście, powiększonym, wzmocnionym i zbudowanym kościele odbywa się przepływ żywej wody. Dlatego też jesteśmy najbardziej radosnymi ludźmi. Nawet ci z nas, którzy urodzili się ponurymi, którzy są smętni, poważni aż do absurdu z usposobienia, którzy genetycznie zostali zaprogramowani na ludzi nieszczęśliwych. Opisuję mojego starego człowieka. Nawet my odnajdujemy radość, gdy rzeka płynie w Bożym mieście. Tak więc jesteśmy najbardziej radosnymi ludźmi. Przypominam, ostatnie słowo brata Nee. Zachowałem moją radość. Wsadź go do obozu pracy. Odetnij go od wszystkiego. Lecz on żył w mieście i żył w rzece i był radosny aż do końca. Miasto to, którego nie da się poruszyć, jest niezachwianym królestwem. Jej. Niezachwianym. Nadchodzi czas, kiedy wszystko, co można poruszyć, zachwieje się, zostanie wstrząśnięte. Królestwo jest niezachwiane w swej substancji, którą jest Bóg. Królestwo jest niezachwiane w swym fundamencie, którym jest Chrystus. Królestwo jest niezachwiane w swej konstrukcji, którą jest Kościół. Królestwo jest niezachwiane w swych składnikach, którymi są bogactwa przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga. Królestwo jest niezachwiane w swym wyrazie, którym jest chwała trójjedynego Boga, Bóg wyrażony w swej chwale. Ci, którzy wbudowali się w miasto, ci, którzy zostali wzmocnieni dzięki życiu zmartwychwstania pod panowaniem Bożej władzy, chociaż w sferze zewnętrznej wciąż są ludźmi, są niezachwiani w swej istocie. Pewnego razu piłem herbatę z bratem Lee podczas przerwy w naszej pracy nad studium życia, i martwiłem się tym, z jaką opozycją mamy do czynienia i wszystkim, co się z tym wiąże. Przysłuchiwała się temu siostra Lee i powiedziała do mnie stanowczo: bracie, Pan jest na tronie. Niezachwiane. Ja się raczej chwiałem, przyznaję. Lecz dzięki niech będą Panu za niezachwiane siostry, które żyją ze swoimi niezachwianymi mężami w niezachwianym królestwie. Otrzymałem e-maila od szczęśliwej siostry. O, jakże była szczęśliwa. I my jesteśmy szczęśliwi i odetchnęliśmy z ulgą, gdyż zaręczyła się. I brat napisał, że jest szczęśliwy, że się zaręczyli. I powiedzieli, niech nasze małżeństwo naprawdę będzie dla Kościoła. Chciałbym udzielić im małego błogosławieństwa. Niech wasze małżeństwo przyczyni się i będzie częścią niezachwianego Bożego miasta. O, potrzebujemy niezachwianych Akwili i Pryscyl. Teraz ostatnie dwie części w ciągu 2 czy 3 minut. A potem, zamiast modlitwy dwójkami, zastanawiam się, czy moglibyśmy poprosić 5 czy 6 współpracowników, żeby pomodlili się na koniec. Mam nadzieję, że to będzie w porządku. W Psalmie 47 ukazany jest Bóg Król, który rządzi ziemią za pośrednictwem miasta. W Psalmie 46 Bóg jest naszą radością i zaspokaja nasze potrzeby. W Psalmie 47 Bóg w Chrystusie jest wielkim królem nad całą ziemią za pośrednictwem miasta. Gdy Kościół stanie się miastem, Bóg podda sobie ludzi za pośrednictwem tego miasta i będzie rządzić nad całą ziemią w Chrystusie Królu. Kościół, który jest miastem, podda całą ziemię Bożej władzy i godności królewskiej w Chrystusie. O, drodzy święci na południu Filipin, umieśćcie to na koszulce. Są w tym bardzo dobrze. Poddaj całą ziemię Bożej władzy i godności królewskiej w Chrystusie. Mówimy w wierze, to się dzieje w Indiach. Pan zbuduje swoje miasto w Indiach i podda ten subkontynent władzy Chrystusa. Psalm 48 traktuje o mieście wielkiego króla. Widzimy tu Boga w kulminacyjnym doświadczeniu miasta. Gdy zostaniemy zbudowani w miasto, Bóg wyrazi swą wielkość i zostanie wielce wychwalony. Znajdujemy się w procesie. Uczymy się więc i wszyscy możemy skorzystać z pomocy naszego brata Andrew i wziąć głęboki wdech i ogłosić: chwała Panu! Amen. Ale ostatecznie nasze wychwalanie wydoskonali się, pogłębi, ubogaci, będzie pełne mocy, będzie ważkie i będziemy wznosić wielką chwałę i przejawiać naszego wielkiego Boga w mieście. Kiedy Kościół się powiększy, wzmocni i zbuduje, zostanie wywyższony, a wywyższeniem tym jest Góra Syjon. Zbudowany Kościół wywołuje we wrogach przerażenie, tak iż w pośpiechu uciekają przestraszeni. Wróg tego nienawidzi i się tego obawia. Przeraźmy go! Panie, buduj miasto ze względu na swoją chwałę i by przerazić wroga. Niech 5 lub 6 braci pomodli się teraz, każdy przez około 30 sekund. Następnie brat Benjamin zakończy spotkanie. Bracia, powstańcie i pomodlcie się.